ja zawsze mówiłam, że nigdy w życiu Irańczyka, nie? To w ogóle nie dla mnie. Ja mogę mieć irańskich kolegów, przyjaciół, nie, partnera, o którym mogłabym myśleć poważnie.
Miłość.
To było jak cud w moim życiu. Miałem szczęście, że Ania mnie pokochała. Wiem, że jesteśmy z różnych kultur, z różnych krajów. Mówimy innym językiem, ale miłość, to słowo wszędzie znaczy to samo.
To jest jedna z głównych ulic, ulica Rewolucji. Ciągnie się tam do Placu Rewolucji. Kiedyś to była chyba ulica Pahlawiego. Teraz ją zmienili nazwę na ulicę Rewolucji, chodzi oczywiście o rewolucję islamską. W Teheranie ulice są takie tematyczne, na przykład ten fragment tej ulicy Rewolucji to są buty męskie i tu są same sklepy z butami. Tam dalej, za tym placem są same sklepy z książkami, same księgarnie. Na przykład gdzieś tam dalej inna ulica to są same na przykład materiały. Także jak ktoś chce kupić coś konkretnego, to idzie na tą ulicę i ma po prostu po dwóch stronach 200 sklepów, które sprzedają to samo.
Chyba żaden Irańczyk w Teheranie nie jest w stanie rozpoznać, że Anna w języku perskim mówi z obcym akcentem.
Jak to się stało, że wybrałam akurat iranistykę? Przypadek. Chciałam studiować indianistykę. Zawsze ciągnęło mnie na wschód i raczej w stronę Indii. Takie fascynacje młodzieżowe. Ale nie wyszło z indianistyką, natomiast wyszło z iranistyką. Tak jak mówię, zupełnie przypadkowo. I od pierwszych zajęć na iranistyce, gdzie lektorka przez półtorej godziny mówiła tylko po persku do ludzi, którzy po raz pierwszy słyszą język perski, ja się w tym języku zakochałam. I postanowiłam, że ja się tego języka muszę nauczyć. A jako, że nie mam trudności z nauką języka, to przyszło mi to bardzo łatwo. Później dostałam stypendium, wyjechałam na rok do Iranu. No i tutaj ta druga niespodzianka, że ten Iran mi się tak... Pierwsze wrażenie na temat Iranu było tak pozytywne, że opuszczając Iran po miesiącu, wiedziałam, że ja tutaj wrócę.
Zakochała się w tym mieście, w języku i w brzmieniu irańskiego bębna nazywanego daw, który pojawił się już kilka razy w tej opowieści. To trochę ślepe uczucie, jakby irański reżim był czymś, czego po prostu można nie zauważać.
Pan jeździ uliczkami i zbiera na przykład zużyte lodówki, zużyty sprzęt, pralki, taki jakby złomiarz nasz, odpowiednik naszego złomiarza. On tak będzie przez kilka godzin jeździł tutaj tymi ulicami i czekał, aż ktoś wyjdzie i na przykład będzie miał coś do wyrzucenia, do zezłomowania, to on to po prostu zbiera.
Wyciągnięty w centrum Teheranu magnetofon przyciąga wzrok. Nigdy nie wiadomo, czy nie pojawi się ktoś ze służby bezpieczeństwa, żądając oficjalnego pozwolenia na nagrywanie. Ale Ania uspokaja. Oni i tak wszystko wiedzą o wszystkich. Trzeba po prostu nauczyć się z tym jakoś żyć. To tak jak z innymi niedostatkami, na przykład uporczywymi pytaniami policji o plany turystów, korzystających z usług irańsko-polskiego biura turystycznego, które prowadzi Anna i Alireza, jej przyjaciel.
No to jesteśmy w biurze moim i Alirezy. Biuro to jest taki nasz drugi dom, dlatego że spędzamy tutaj większość czasu. To jest nasza pasja. My to nie traktujemy nawet jak pracę. Moje tłumaczenia, a jego tam jakieś, nie wiem, biznesy i to, czym on się zajmuje, wszystko wykonujemy tutaj. To jest biuro Polki Irańczyka. To nie jest typowo irańskie biuro. Jaką mocno chcesz herbatę?
A Irańczycy jaką piją?
Ja już herbaty w woreczkach po prostu nie mogę pić. Od kiedy sami robimy herbaty, tutaj jak widzisz, cynamon, suszone kwiaty róży, plus kardamon. No rewelacja. I to się tak od rana parzy i im bliżej wieczora, tym herbata jest smaczniejsza. Także dlatego polecam. Ktoś ze znajomych był tutaj i mówił, że widać, że tutaj w tym mieszkaniu mieszka Polka, dlatego że jest dużo jabłek. Tak troszkę z pogranicza kultur. Tam, jak widać, pod telewizorem jest, mamy Bolka i Lolka, Reksia, pamiątki z Polski.
Bohaterowie dzieciństwa.
Bohaterowie dzieciństwa, tak. I mojego, i Ali Rezy.
No. A to co jest z jego dzieciństwa?
Bolek i Lolek był jedyną bajką zagraniczną, która po rewolucji była pokazywana irańskim dzieciom. Starali się, by nie było żadnych wpływów zagranicznych, a właśnie Bolek i Lolek to była jedyna bajka dopuszczona po rewolucji przez irańską telewizję do wyświetlania tutaj i stąd. Tutaj Iran, kraj islamski, a tam kraj katolicki, a jednak mamy takiego wspólnego Bolka i Lolka, z którym ja z Alirezą możemy sobie porozmawiać o poszczególnych odcinkach Bolka i Lolka i to jest fajne. Czy możemy sobie razem obejrzeć to i po prostu wiemy, o co chodzi. Na co dzień zajmuję się tłumaczeniami z języka polskiego na perski i z perskiego na polski. A w wolnym czasie, jeżeli nie ma żadnych zleceń, to tłumaczę literaturę polską na perski. Zresztą tłumaczenie to jest trudna sztuka. No to ja im więcej tłumaczę, tym bardziej sobie zdaję sprawę, jakie to jest trudne. A myślałam, że z biegiem czasu będzie mi się wydawało to wszystko łatwiejsze. Przetłumaczyłam tomik Szymborskiej, który już doczekał się drugiego wydania tutaj w Iranie. A teraz jestem w trakcie tłumaczenia poezji Miłosza, Różewicza i Herberta. Miłość. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Jestem naprawdę zakochana w Irańczyku. Jak nigdy nie byłam w nikim.
That was something like miracle in my life. To było jak cud w moim życiu. Podróżowaliśmy razem do Polski. Ona, tłumaczka i moja polska grupa. I w czasie tej wyprawy okazało się, że mamy tyle wspólnego. Gdy wróciliśmy do Teheranu, wiedzieliśmy, że coś między nami się wydarzyło.
Ktoś z mojej kultury myślę, że nie potrafiłby tak kochać, jak on potrafi kochać. Irańczycy są bardziej uczuciowi, bardziej emocjonalni. Widać tą uczuciowość i oni się tej uczuciowości nie wstydzą. A mam wrażenie, że jednak Europejczycy trochę mają na przykład obiekcje przed pokazywaniem uczuć. Czy nawet mam wrażenie, że w jakimś stopniu wstydzą się powiedzieć, że na przykład kochają swoją partnerkę. Ale Alireza jest inny.
Każdego ranka, gdy się budzę, Ania jest przy mnie. Jakby była u mnie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że to będzie trwało i będzie coraz silniejsze. Ale wiem, że jesteśmy z innych kultur i krajów. Gdy wydarzyła się ta miłość, stało się jasne, że musimy o to wszystko szczególnie zadbać. Musimy zaakceptować swoje kultury. Ania moją, a ja jej. Tak właśnie robimy.
Jesteś muzułmaninem?
Yes.
A Ania chrześcijanką. Czy religia była waszym problemem?
To nie jest żaden problem. Religia jest czymś bardzo osobistym i myślę, że oboje mamy tego samego Boga.
No dobrze, ale czy jest coś, co was mocno różni? Jakaś jedna rzecz?
Ludzie w twojej kulturze, no, a może po prostu właśnie Ania, są bardzo uczciwi. Ona jest czasami zbyt szczera ze mną. To jedna z najważniejszych wartości w moim życiu.
My się tak dobrze dogadujemy, że ja w naszym związku tych różnic nie dostrzegam. Jesteśmy ze sobą prawie rok i może trudno w to uwierzyć, ale tak naprawdę nie było nic takiego, o co moglibyśmy się pokłócić. Albo jesteśmy obydwoje bardzo elastyczni i wyrozumiali, albo po prostu rzeczywiście no nie ma między nami takich różnic. Albo ja wiem, jak rozmawiać z Irańczykiem, bo jednak spędziłam w Iranie trochę czasu, a Irańczyk wie, jak rozmawiać z Polką, bo jednak on wie, jak rozmawiać ze mną, bo też spędził w Polsce trochę czasu.
Pochodzę z bogatej rodziny i wiem, że dziewczyny zwracają uwagę na moje pieniądze, a Ania nie. Nigdy tego nie poczułam. Kocha mnie, jakim jestem, a nie, bo jestem bogaty. I ja to niezwykle szanuję.
Polsko-irański Dream Team daje sobie radę z tym, co ich dzieli. Razem pracują i piją herbatę z różą i cynamonem. O kłopotach pomyślą pewnie kiedyś indziej, ale oczywiste różnice Annę na razie bardziej fascynują niż przerażają.
To jest raczej taka centralna część miasta, bo Teheran nie jest takim łatwym do ogarnięcia miastem. Jest północ miasta, która wygląda prawie... No życie toczy się prawie jak w Europie. To jest taka centralna część, można powiedzieć, centrum miasta, gdzie tutaj ludzie tak średnio zamożni, można powiedzieć, żyją. Jest południe, to jest zupełnie inny świat. To jest niby jeden Teheran, ale w porównaniu z północą to są dwa różne światy.
Dlaczego?
Raczej biedota żyje na południu. Tam kobiety na przykład na ulicach, większość chodzi w czadorach, czyli jest czarno na ulicach. I przemieszczają się głównie motorami, żeby było szybciej. Sposób myślenia jest jeszcze bardziej tradycyjny, ludzie są bardziej religijni, domy, mieszkania są skromniejsze. W zestawieniu z północą to jest ogromny kontrast. To jest po prostu jakby się w ogóle było prawie w innym kraju. Północ jest wyzwolona, dziewczyny mają kolorowe ubrania, chustki tylko zarzucone na włosy, wille z basenami.
Dwa światy. Spotkałam pana, który mi powiedział, że Teheran, że w ogóle Irańczycy to mają takie warstwy. No to, to są jak warstwy, tak?
Rozgryźć Irańczyka w ogóle. Co tam w nim siedzi, to jest naprawdę sztuka. Im bardziej się poznaje Irańczyków, tym więcej jakby warstw się odkrywa w nim. Bo to jest naprawdę, to jest kraj paradoksu. Tutaj nie da się Irańczyków i Iranu prosto wytłumaczyć. Powiedzieć, to jest taki kraj i tacy ludzie. Nie da się. Zawsze są jakieś wyjątki, zawsze jest jakieś ale, zawsze jest, oni są tacy, ale z drugiej strony są też tacy. Trochę trudno to wszystko ogarnąć, szczególnie obcokrajowcowi. Bo jednak taka pierwsza styczność z Iranem to jest oczywiście gościnność, to jest życzliwość. Wszyscy tutaj na ulicach są mili, chcą pomagać obcokrajowcom. Ale jak się tu wsiąknie w tą kulturę i się tutaj dłużej pobędzie z Irańczykami, to widać, że to nie jest też takie do końca bezinteresowne i takie troszkę, no okej, my was lubimy jako obcokrajowców, ale jednak my jesteśmy najlepsi, nasza kultura jest najlepsza, najstarsza, ale z drugiej strony jednak zawsze to jest obcokrajowiec, to jest ta druga kategoria.
Na początku byłam tak zafascynowana Iranem, że nie widziałam żadnych wad. Myślałam, że ten kraj jest idealny, to jest po prostu raj. Znaczy teraz też nie jestem tutaj na siłę. Jestem tutaj z własnego wyboru, podoba mi się tutaj, ale dostrzegam wady życia tutaj i pewne niedogodności. W czterech ścianach to też wygląda zupełnie inaczej, bo Irańczycy inaczej żyją poza domem, a inaczej żyją w domu. Oni mają jakby dwa życia. Jak to nasz wykładowca powiedział, że Irańczyk jak wychodzi z domu, to na wieszaku przy drzwiach ma maskę. I on zawsze przed wyjściem zakłada tą maskę, po czym przychodzi do domu i tą maskę ściąga i odkłada na haczyk za drzwiami. Nie podoba mi się to, że często na imprezach czy jakichś spotkaniach rodzinnych w domu irańskiej rodziny jednak towarzystwo dzieli się na męskie i żeńskie i kobiety rozmawiają z kobietami o jakichś tam sprawach kuchennych, nowinkach modowych, lakierach do paznokci, a jeszcze częściej obgadywaniu innych, a jednak mężczyźni mają takie poważniejsze tematy i ciekawsze, przynajmniej dla mnie. Właśnie to, że no wiemy, że idziemy razem w gości, ale wieczór spędzimy osobno. Też nie lubię tego, że nie wszystkie tematy są tutaj poruszane, bo niektóre są uważane, że nie, o tym nie rozmawiajmy, bo nie lubię tego tabu tutaj. Tutaj bardzo wiele rzeczy takich ludzkich jest tabu.
A co dopiero politycznych?
Właśnie nie, no tematy polityczne są we wszystkich rozmowach. Zawsze ona się przewija w taksówkach, na ulicach, w sklepach. Także to jest takie normalne tutaj. Każdy ma coś do powiedzenia.
To nie jest zakazane? Tu chyba wszyscy się boją, że jakiś wielki brat słucha.
Nie, nie. To może brat słucha. Znaczy ja mam takie wrażenie. No, może słucha, ale nikt się nie przejmuje tym, że słucha. On na pewno wie, co ludzie o nim myślą. Także nie, nie boję się. Też się dziwiłam, bo jeszcze jak byłam tutaj pierwszy raz 10 lat temu, to tak odważnie Irańczycy nie wypowiadali swoich poglądów na temat chociażby reżimu. A teraz mam wrażenie, że każdy po prostu, co mu ślina na język przyniesie, to otwarcie.
Ale ty ściszasz trochę głos, mówiąc reżim.
No bo ja jestem jednak tutaj obcokrajowcem i troszkę... Ja na przykład nie wypowiadam się nigdy na tematy polityczne. To nie jest mój kraj, ja tutaj nawet nie mam prawa głosu, więc... No Irańczycy są takim narodem, że trudno ich rozgryźć.
Jest jeszcze jedna tajemnicza siła, która przyciąga Annę do Iranu. Rytm bębna nazywanego daw. Jest w nim mistyka, jaką usłyszeć można pewnie tylko w Persji.
To była taka moja fascynacja, też dość długa i bardzo taka głęboka, irańskim bębnem. To jest taki bęben obręczowy, używany w tradycyjnej muzyce kurdyjskiej, a później też irańskiej. Mistyczny instrument. To mnie ujęło, że ten instrument ma osobowość. To nie jest tak jak inne instrumenty. Ja gram też na fortepianie, gram na gitarze, gram na flecie. Ale daw to jest w ogóle zupełnie inny świat. Grając na dafie mam wrażenie, że ja rozmawiam z tym instrumentem i że on ze mną rozmawia. I nawet myślę, że ja mam większą przyjemność z grania niż na przykład słuchacz. To jest taki rytm, który płynie, rytm życia. On wypływa z człowieka. Perkusja też jest instrumentem rytmicznym, perkusyjnym. I też jest jakiś rytm. Ale perkusja to perkusja. Natomiast daf to jest taki instrument jedyny w swoim rodzaju. Nie można go porównać do żadnego europejskiego instrumentu. To jest taki irański, typowy, tradycyjny instrument z osobowością. Też taką bardzo specyficzną. Ja takie lubię.
He understands. On rozumie.
Rozumie. On nie mówi jeszcze dobrze, ale rozumie.
Czyli ty się zakochałaś w Iranie, w bębnie i w nim.
Taka była kolejność. Może najpierw tak, w języku perskim, w Iranie, w bębnie i w nim.